Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z godnym chórem. Siostry Felicjanki uśmiechnięte. No więc już powiedziałam, kto jest gościem audycji porady pedagoga, psychologa. Otóż przyjechały do nas dwie siostry Felicjanki, uśmiechnięte, rozradowane, które będą nam przybliżały błogosławioną matkę Angelę Truszkowską i jej duch patriotyzmu w pokoleniu Felicjanek, czyli to, w jaki sposób te Felicjanki, te młode dziewczęta, które najpierw idą do zgromadzenia, a potem się okazuje, że tamten duch pracuje bardzo mocno nad tym, żeby wychowywały, żeby pracowały w pokoleniach i pośród siebie, ale pewnie wychodziły na zewnątrz zgromadzenia i pokazywały młodym i nie tylko patriotyzm. Co to znaczy ojczyzna, co to znaczy rodzina, co to znaczy bliska więź, co to znaczy utrzymywanie więzi. Pewnie tak ja sobie myślę, ale nie wiem, co powiedzą na to siostry. Pierwsza może siostra Florentyna Szostak, Felicjanka, tak? Witam siostro.
Szczęść Boże, witam.
I siostra Dagmara Dudzińska, też Felicjanka.
Szczęść Boże.
Proszę nam w takim razie, nie wiem, czy siostra Florentyna zacznie, tak? Przybliżyć tego ducha. Dlaczego? Dlaczego mówimy o tym duchu, o duchu patriotyzmu w pokoleniach Felicjanek? Czy ta błogosławiona matka Angela Truszkowska rzeczywiście tak bardzo była, tak bardzo kochała ojczyznę?
Tak, zgadza się. Myślę, że warto zacząć od tego, że matka Angela, żyjąca właśnie w XIX wieku, była przesiąknięta duchem patriotyzmu. Dla niej miłość do ojczyzny była zaraz po miłości do Boga i do zgromadzenia. I tą miłość zaszczepiała w swoich siostrach, w nowo rodzącym się zgromadzeniu. I ta miłość była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest to bardzo ważny aspekt w naszym
jakieś albumy?
Albumy.
Tak, jakieś takie historyczne, które pokazują to też w zgromadzeniu?
Mamy historię zgromadzenia. Każdy dom powstały ma swoje kroniki, ma swoją kronikę, więc jakby jest wiele źródeł historycznych, które jakby pokazują naszą miłość do ojczyzny. To święcenie sióstr, szczególnie tutaj bardzo jakoś cenne jest tu wspomnienia z czasów powstania styczniowego, kiedy to zgromadzenie, siostry bardzo angażowały się w posługę, przez posługę dla ojczyzny, poprzez posługę w szpitalach, w lazaretach dla powstańców i przez to też zgromadzenie zostało skasowane w 1834 roku.
Długo was nie było?
Dzięki Bożej opatrzności zgromadzenie odrodziło się, ponieważ w tym czasie miałyśmy jeden dom w Galicji i siostry, które musiały się rozejść w Warszawie. Część od razu wyjechała już do Krakowa i tam zgromadzenie dzięki Bożej opatrzności się odrodziło. Ale wiele sióstr jakby...
Wyszło ze zgromadzenia, czy było z takim świeckim...
Bo to pozostały też w Warszawie, tworzyły wspólnotę, tak zgromadziły się przy matce Magdalenie Borowskiej. Na początku próbowały jako patriotki nosić pod sukniami habity, co wiedziały, że grozi oczywiście więzieniem, wywiezieniem na Sybir. Zarzucano im niejednokrotnie, ciągano po więzieniach, że te suknie nawet, które noszą, są zbyt jasne, zbyt ciemne, prawda, że powinny być o wiele jaśniejsze. Więc za to też były więzione i były karane.
Mhm. Czyli mimo, że nie było zgromadzenia, to ten duch, ta przysięga, czy ten charyzmat był w nich.
Śluby obowiązywały, życie we wspólnocie na tyle, ile było możliwe, też było kontynuowane. Mhm. Przynajmniej po dwie. Mhm. Niektóre siostry w ogóle odeszły.
Opuściły w tym czasie zgromadzenie. Była to też taka ofiara na rzecz właśnie ojczyzny. Siostry bardzo angażowały się właśnie na ochronach, na których pracowały właśnie na wschodzie Polski. Jakby takim wymiarem ducha patriotyzmu było też kształcenie dzieci, wychowywanie właśnie w duchu patriotycznym. Też właśnie tutaj opieka nad powstańcami. Również pomoc taka bardzo konspiracyjna, czyli przewożenie dokumentów. Były siostry, które też pomagały uciekać powstańcom, którzy byli ranni. Także przechowanie różnych dokumentów. Wiele różnych informacji na ten temat możemy właśnie wyczytać w historii zgromadzenia, czy również w
pismach matki, w pismach listach sióstr.
Mhm. A proszę mi w takim razie powiedzieć, błogosławiona już jest matka Angela Truszkowska. No, skąd ona, taki patriotyzm w niej i skąd powołanie? Czy siostry mogłyby coś więcej powiedzieć też?
Przyjęło się, ja nawet tak byłam jakoś wychowana w takim duchu, kiedy przyszłam do klasztoru, że matka tego ducha patriotyzmu wyniosła z domu rodzinnego, ale kiedy tak się popatrzy głębiej i wnikliwiej w historię rodziny naszej założycielki, tutaj specjalistką jest nasza siostra Fidelia, która sięga do źródeł, to odkrywamy, że niekoniecznie, że jej tata jako sędzia pracujący w Warszawie był bardzo lojalny wobec władz. Bracia, wtedy jeszcze Zofii, niekoniecznie chlubnie się zapisali w historii Polski, a Zosia ten patriotyzm na pewno wyniosła ze spotkań z wybitnym człowiekiem, z bardzo ważnym człowiekiem, nauczycielem, gdzie uczęszczała na pensję z panem
Stanisławem
Jachowiczem, tak, znanym od kotka, który był chory. I też z biblioteki, przebogatej biblioteki swojego taty, który chociaż no, pewnie gdzieś tam może skrywał też mimo wszystko swoją miłość i tęsknotę za ojczyzną, której nie było i dlatego zgromadził tak cenne książki w swojej bibliotece, które wychowywały właśnie w duchu polskości, w duchu patriotyzmu, miłowania ojczyzny. To były takie źródła u naszej założycielki.
No to jest, już wiemy, że w rodzinach, gdzie niekoniecznie mówi się i czyni się, chociaż właściwie zbieranie książek to jest też wielki czyn. Mm-hmm. Czyli to dzieło w jakiś sposób było. Co Felicjanki takiego czynią, że ten duch patriotyzmu nadal pośród sióstr jest żywy i to takie kwitnące jest ciągle.
Myślę, że to jest taka też wierność Panu Bogu, ponieważ ta miłość do ojczyzny wypływa z czwartego przykazania i w naszej posłudze, którą podejmujemy, szczególnie tej posłudze wychowawczej w szkołach, w przedszkolach, katechizując, ucząc, przekazujemy tego ducha patriotyzmu, miłości do swojej ojczyzny jako takiej matki, z której my wszyscy wyrastamy. Myślę, że to jest bardzo istotny element wychowania poprzez różne formy, bardzo różne, różnego typu okolicznościowe uroczystości. Uczymy miłości do języka polskiego, do właśnie do literatury,
tradycji,
przekazujemy polskie
zwyczajów.
Tradycje.
Wiem, że siostra Dagmara nie tylko w Polsce, pewnie i inne Felicjanki, ale wiem, że siostra Dagmara była w Rosji. Czy ten patriotyzm też mogła siostra wydobywać? Czy mogła też dzielić się? Czy mogła wydobywać tego ducha polskiego tam spośród tych osób, pośród których pracowała?
To tak niebezpiecznie mówić o tym, jeśli się mówi o Rosji. Nasza założycielka właśnie bardzo pragnęła też, to było jej marzeniem, żeby tam siostry zawędrowały i tam zaniosły dobrą nowinę. Stało się to po latach i Bogu niech będą dzięki. Co my tam mogłyśmy robić? Akurat tam, gdzie ja byłam przez 5 lat w Niżnym Nowogrodzie, nad Wołgą i Oką, pięknym mieście, przy okazji dodam, to nie była to wspólnota złożona z większości Polaków. To były jakieś pojedyncze osoby, ale one same jakby wychodziły z taką inicjatywą i niekoniecznie też Polacy, ale również Rosjanie, którzy połali sympatią do Polski, do zwyczajów Polski, polskich do języka polskiego, zaproponowali nam spotkania, byśmy organizowały przynajmniej raz w miesiącu takie spotkanie z Polską. I rzeczywiście tak się stało. Pilnowałyśmy bardzo tych spotkań. Zawsze była jakaś dekoracja zrobiona, taka w stylu naszym narodowym, jakieś barwy narodowe. Zawsze był posiłek polski, często był to bigos, które bardzo lubili nasi Rosjanie. Właśnie przychodzili Polacy, potomkowie Polaków, sympatyzujący z nami. Potem zaczęły się spotkania jeszcze dodatkowe, bo kilka osób poprosiło nas i prowadziłyśmy siostrą lekcje języka polskiego. Bardzo chcieli nauczyć się tego języka. Potem też były okazje wyjazdu do Polski w ramach pielgrzymek, czy też na przykład wyjazdu na czuwanie TZ w Poznaniu.
Czyli te dzieła, które są w was, to wszystko takie jest piękne, to potraficie poprowadzić gdzieś tam poza granicami kraju. Czy tylko w Rosji, czy jeszcze w innych krajach też jesteście?
Jesteśmy w różnych krajach. Tutaj blisko jesteśmy na Ukrainie jeszcze. Posługujemy w Estonii, w Anglii. Nasza prowincja warszawska też ma bardzo dużą, liczną misję w Kenii, gdzie posługują siostry Polki, ale też jakby patriotyzm polega też na tym, żeby kochać własną ojczyznę, więc tu też jest to takie istotne, że w duchu patriotyzmu, chociaż zgromadzenie nasze jest rdzennie polskim zgromadzeniem, uczymy też takiej miłości do ojczyzny, tak żeby siostry z Kenii kochały swoją ojczyznę, czyli Kenię. Warto też tutaj zaznaczyć.
Dziękuję siostro, bo to jest bardzo istotne, co siostra mówi, bardzo ważne to jest.
Tak, tak. Myślę, że to właśnie o to chodzi, że szanujemy siebie nawzajem, swoją kulturę, swoje tradycje, ale też właśnie warto wiedzieć, kim jestem, tak? Skąd wypływają moje korzenie. Też chciałam dodać tutaj, że jako zgromadzenie już w 1874 roku pierwsze siostry Polki wyjechały do Stanów Zjednoczonych i tam podjęły pracę dla Polonii.
Czyli pojechały z Polakami, tak?
Pojechały na zaproszenie księdza Dąbrowskiego, który wtedy właśnie zajmował się Polakami w Stanach. I siostry właściwie do, wydaje mi się, 1940 roku prowadziły wiele szkół i ochron właściwie sierocińców wyłącznie dla Polaków, którzy przebywali na emigracji.
Ja pamiętam tak. Właśnie jeszcze tak odnośnie tej tradycji kształtowania miłości też w sobie do własnej ojczyzny. Gdy pojechaliśmy, jak byłam w Rosji, wybraliśmy się z naszym proboszczem, Argentyńczykiem, na pielgrzymkę do Rzymu. To był rok świętego Pawła akurat. I jako jedyni, czyli ojciec i my dwie Polki, on Argentyńczyk, jeszcze raz przypomnę, chodziliśmy po ulicach Rzymu z takimi małymi chorągiewkami rosyjskimi. Tego wstydzili się Rosjanie. Dziwili się, że my chodzimy właśnie z ich barwami narodowymi i w ogóle nie mamy żadnych skrupułów. Ale to, co siostra właśnie powiedziała, oprócz tak tego, że przekazywałyśmy te tradycje polskie na prośbę ich, tam będących, żyjących, to również próbowałyśmy uczyć ich miłość do ich właśnie ojczyzny, takiej trudnej historii ojczyzny.
Ochronki. Czy te ochronki są nadal w waszym charyzmacie, czy to się zmieniło? Bo na pewno już nie nazwa.
No tak, ochronki tutaj, kiedy mówimy, wypowiadamy to słowo, tutaj mamy na myśli z siostrą pierwsze nasze domy, placówki zakładane na terenie bardziej tutaj wschodu, wschodniej Polski. Były to domy, do których siostry przychodziły pracować z ludnością wiejską. Taka praca u podstaw tutaj właśnie, wychowywanie w duchu patriotyzmu również, nauka elementarnych umiejętności, czytania, pisania, liczenia, czy takich prac domowych. Tu też myślę, taką ważną rolę siostry odegrały w takim jakby łączeniu, jednoczeniu społeczeństwa na zasadzie dworu i ludności wiejskiej, bo przypominam, to jest XIX wiek, więc mamy tutaj ten podział taki społeczny. Dlatego też właśnie warto też tutaj dodać, że w czasie powstania styczniowego, kiedy wszyscy ruszyli do walki, to w tych miejscach, gdzie były prowadzone ochrony, czyli te pierwsze domy zgromadzenia, chłopi wraz z dworem ruszyli do walki za ojczyznę. Nie było takiego podziału, nie było takich antagonizmów pomiędzy dworem a ludnością wiejską, więc myślę, że tu taka ogromna praca sióstr, też umacnianie unitów w jedności z Kościołem katolickim, tak. Są świadectwa, które mówią o tym, że dzięki właśnie pracy sióstr felicjanek na terenie właśnie, gdzie zamieszkiwali unici w czasie prześladowania nie ulegli, dlatego że to myślę też jest istotne, że dla unitów jakby właśnie wierność z Kościołem katolickim była też takim wymiarem patriotyzmu, dlatego że ta rusyfikacja, która się też wtedy dokonywała, czyli też właśnie przejście na prawosławie unitów, było też związane z utratą swojej tożsamości narodowej.
Siostry, które pracują z młodzieżą, pracują, wyjeżdżają poza granice Polski. Czy wy macie jakieś wykształcenie takie, oprócz tego, że jesteście siostrami, że macie wszystkie na pewno przedmioty, które są związane z waszą duchowością, czy macie jeszcze inne wykształcenia? Pedagog, psycholog, prawnik, biolog? Jak to wygląda w zgromadzeniu? Bo przecież jesteście wykształcone dziewczęta. Jak to wygląda?
Jak to wygląda? Więc ja w zgromadzeniu zostałam wykształcona na pedagoga. Tak, kończyłam studia pedagogiczne, uczyłam w szkole naszej felicjańskiej. Potem też miałam właśnie tą praktykę misyjną, więc przygotowanie również misyjne. Tak to jest w naszej duchowości felicjańskiej, że mamy być gotowe na wszystko. A kiedy wróciłam z Rosji, no to przełożeni wysłali mnie na studium podyplomowe z teologii i okazało się, że się bardzo szybko przydało, bo zaczęłam uczyć katechezy i do tej pory to robię. Więc tak.
Czyli siostra w szkole, tak?
W szkole społecznej, tak. Uczę katechezy i pracuję też w naszym ośrodku socjoterapeutycznym, które prowadzimy u nas w Warszawie.
A siostra?
Ja również w zgromadzeniu otrzymałam wykształcenie pedagogiczne. Jestem pedagogiem i również pedagogiem specjalnym. Podobnie jak siostra Dagmara, aktualnie kończę podyplomowe studium teologiczne. Pracowałam przez 9 lat w przedszkolu i rok w katechezie w szkole państwowej w Warszawie. Także, ale siostry właśnie w zależności od potrzeb, jakie są, podejmują różne studia, również takie przedmiotowe. Mamy siostry, które uczą matematyki, biologii, siostra, która właśnie jest od historii, siostra Fidelia. Mamy siostry pielęgniarki, ponieważ takie dwa główne jakby
dzieła, tak,
które prowadzimy, które zostawiała nam matka Angela, to jest właśnie wychowanie i w związku z tym różne podejmujemy posługi i opieka nad chorymi, starszymi osobami. Także takie dwa człony.
Siostro, dlaczego pytam? Bo przecież tego ducha powołania, czy to powołanie, to nie tylko starsze osoby, to również młode dziewczęta. Czyli dlatego zapytałam, bo przecież jeżeli do zgromadzenia przychodzą, a skoro wy jesteście takie młode, to na pewno teraz też dziewczęta tam idą do tego zgromadzenia. Ja nie chcę, żeby to była audycja powołaniowa, ale takie zainteresowanie. W audycji porady pedagoga, psychologa jesteśmy. Przecież mamy, babcie rozmawiają ze swoimi wnuczkami, córkami i na pewno na różne tematy. Czasami jakieś takie jedno słowo, drugie, które pozwoli poprowadzić, tak? Poprowadzić taką młodą dziewczynę. Czyli jeżeli pójdzie do zgromadzenia, to nie znaczy, że ona nie będzie miała wykształcenia, tak?
No oczywiście, że jakby w obecnych czasach, żeby podejmować takie posługi, którym zajmuje się nasze zgromadzenie, no wymagane jest też wykształcenie, więc siostry doszkalają się w tych dziedzinach, w których następnie podejmą pracę.
Czyli zgromadzenie dba o to, żeby siostry były wykształcone, żeby siostry były przygotowane do tego, co robią.
Tak, no myślę, że to też jest taka uczciwość w podejmowaniu zadań, które są nam powierzone. Jeżeli mamy coś robić, to róbmy to dobrze.
I zawsze to była troska, kiedy przyszły te czasy odwilży, odzyskałyśmy szkołę, przedszkola. Siostry, które wcześniej pracowały, prawda, w edukacji, wiadomo, że już były w wieku takim emerytalnym, nie mogły przejść i podjąć się tego zadania, więc trzeba było nowych sił. Trzeba było kształcić siostry, które mogłyby podjąć, prawda, taką pracę w edukacji, wyspecjalizowane osoby. Dlatego tak się dzieje.
Zgromadzenie powstało w którym roku?
W 1855.
21 listopada.
Niedawno obchodziłyśmy urodziny 163.
Jak wyglądał okres okupacji? Czy też pracowałyście, czy rozwiązane byłyście, czy gdzieś w ukryciu, czy jak to wyglądało? Bo różnie było ze zgromadzeniami w czasie II wojny światowej. Chociaż krótkie taką informację, to znaczy żebyśmy wiedzieli, no bo okres, kiedy zabory to rozwiązanie, a jednak istniejecie. Teraz druga wojna światowa, też przecież wiele rzeczy było takich, które, czy zgromadzeń może, które nie wytrwały, czy były rozpraszane. Jak to wyglądało u was?
My akurat mieszkamy, siostra w domu prowincjalnym, ja na terenie, w drugim domu, jest to Marysin Wawerski w Warszawie. I dom prowincjalny, chociaż ostrzeliwany, przetoczyły się tam trzy wojska, i polskie, i rosyjskie, i niemieckie. I był teren zaminowany i ciągle bombardowany. Nie zginęła ani jedna siostra. Niedawno była konsekracja u nas kościoła w Marysinie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Ksiądz proboszcz we wprowadzeniu, mi to bardzo zapadło w pamięci, kiedy opowiadał, mówił historię kościoła z dużymi takimi naprawdę szczegółami, to co dla mnie wybrzmiało, bardzo ważnego właśnie z czasów II wojny światowej, nieustanna modlitwa sióstr. Nieustanna modlitwa sióstr. I ja pamiętam, że kiedy byłam jeszcze postulantką, to nasze siostry starsze, wspominając tamte czasy, bardzo często właśnie o tym mówiły, jak siedziały w piwnicach i nieustannie odmawiały koronkę do Bożego Miłosierdzia, jak leżały krzyżem, jak w czasie bombardowania odbywały się śluby, obuczyny, różne uroczystości, jak przychodziły do refektarza i na przykład na stole była tylko woda i chleb, nic więcej. Działy się przy różne cuda. Przypominam sobie matkę Simplicy Tenering, która była przełożona prowincjalna tamtego czasu wojennego. Święty człowiek. Dzięki jej posłudze były takie właśnie momenty, kiedy też siostry wspominają, jakie jako naprawdę cudowne wydarzenia. Kiedy rozdawała zupę, bo przychodzili mieszkańcy akurat Wawra, tam chronili się też u sióstr, byli w podziemiach kościoła. I ta zupa była rozdawana właśnie tym wszystkim, którzy tam się zgłaszali. I siostry przychodzą w pewnym momencie do matki i mówią: matko, nie mamy już nic więcej, to już jest koniec. A matka modliła się i cały czas zupę rozlewała. I rozlewała, i rozlewała, i rozlewała, i ta zupa się nie kończyła. Takie cudowne wydarzenia właśnie dzięki świętości, modlitwie naszych sióstr. Pamiętam też z historii naszego zgromadzenia taką dolę też sióstr naszych, które prowadziły zakład dla paralityków na Nowowiejskiej w Warszawie, które zostały wywiezione z tym całym zakładem, z tymi chorymi do obozu przejściowego w Pruszkowie. Tak, ale na pewno każdy jakoś dom ucierpiał. Wiadomo, jak też tam działania wojenne, front się przetaczał, ale to było cudowne, że żadna siostra w czasie II wojny światowej, Felicjanka, nie zginęła.
To rzeczywiście niesłychane i
dlatego dzisiaj, właśnie do dzisiejszego dnia, jako też prośbę, jako testament Matki Simplicity, do dzisiaj śpiewamy zawsze po wystawieniu Najświętszego Sakramentu w domu prowincjalnym chwała i dziękczynienie.
Myślę, że warto też jeszcze wspomnieć, że nasza prowincja warszawska została utworzona, tak, kiedy siostry wróciły w ogóle do Polski w 1905 roku, jakby bez habitów, bo
na
to jeszcze był
na wolę.
Na wolę, bo to był taki czas, kiedy jeszcze nie mogły się ujawnić, a bardzo chciałyśmy wrócić do naszych początków. To prowincja warszawska została utworzona jako wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości.
A też jeszcze, czyli cały czas ten patriotyzm
jest wpisany w nasze życie.
Jeszcze też taki fakt mi się przypomniał do tego pytania o wykształcenie i o to, żeby wykonywać odpowiedzialnie powierzone zadania. To uważam, też jest to wymiar patriotyczny. Dlatego, że właśnie, jeżeli ja, my jako siostry, jako zgromadzenie pracujemy z dziećmi, z osobami chorymi, czy jak podejmujemy jakąkolwiek posługę, pracujemy na rzecz naszej ojczyzny. Jest to taka właśnie odpowiedzialność za nasz kraj.
Za pokolenia.
Za pokolenia, tak. Dokładnie.
Za kolejne pokolenia, które rodzą się, które przychodzą i
które będą pracowały.
Które
będą żyć tutaj w naszej ojczyźnie.
Proszę, siostro. W tej chwili mówicie o prowincji warszawskiej. Czy jest jeszcze jakaś inna prowincja?
Tak, tak. Na terenie Polski są trzy prowincje. Prowincja warszawska, krakowska i przemyska.
Czyli z tej warszawskiej, z tej pierwszej prowincji one tak się wydzieliły, czy to było tak zupełnie?
To troszeczkę inaczej. Zgromadzenie powstało w Warszawie. Później ta kasata, o której już mówiłyśmy. Odrodzenie w Krakowie. W Krakowie.
Najpierw krakowska prowincja.
Więc najpierw krakowska prowincja. W międzyczasie
Lwowska.
I w czasie zawieruchy też wojennej siostry zostały przemienione, tak, przesiedlone do Przemyśla i tam jakby prowincja przemyska. No i nasza prowincja jako taki właśnie wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości, powrót do korzeni, prowincja warszawska.
A czy we Lwowie też są siostry? Felicjanki?
Obecnie nie.
Nie.
Pracujemy na Ukrainie, tak, ale we Lwowie
nie.
Oczywiście też właśnie prowincje, takie zgromadzenie rozrosło się w Stanach Zjednoczonych, kiedy siostry wyjechały właśnie już.
No jeszcze prowincja brazylijska.
I w Kanadzie.
Prowincja Kanadzie.
No to tych sióstr Felicjanek jest chyba dosyć dużo.
Jest, tak, jeszcze.
Cieszymy się ogromnie.
Jest, ale może być więcej.
Zapraszamy.
No to teraz już chyba tak zabrzmiało to, jakbyśmy powołaniowo, ale w audycji porady pedagoga, psychologa, przypominam, mówimy o tym, żeby tak zastanowić się, kiedy rozmawiamy z młodymi dziewczętami, nie wiedzą, co zrobić, jaką drogą pójść, gdzie miłować, gdzie kochać drugiego człowieka. No właśnie tutaj, jeżeli ktoś jest tak bardzo patriotyczny, to błogosławiona matka Angela Truszkowska, która powołała to zgromadzenie, myślę, że jest taką osobą, która gdzieś tam te siostry, te młode dziewczęta poprowadzi do zgromadzenia. Potem jeszcze ta Semplicita Nering, też wielki duch z tego wynika.
Wielki duch.
Wielki duch.
Kiedy czytamy, ja mam to takie przynajmniej doświadczenie, kiedy czytam na przykład wspomnienia wojenne naszych właśnie sióstr, które przeżyły właśnie okres wojny, to są święte kobiety.
To może na tych świętych kobietach dzisiaj zakończmy. Przypominam, gościem audycji porady pedagoga, psychologa były dwie siostry Felicjanki. Siostra Florentyna Szostak i siostra Dagmara Dudzińska. Bardzo siostrom dziękuję.
Za
przybycie i myślę, że nie raz jeszcze z siostrami Felicjankami się spotkamy w naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.